Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło odbyły się w czwartek w Gdańsku obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Poranne uroczystości na Westerplatte rozpoczęły się zgodnie z tradycją tuż przed 4:45. O tej godzinie 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na Polskę. Przed pomnikiem obrońców wybrzeża odbył się apel pamięci, po czym oddano salwę honorową.
Składamy hołd wszystkim, którzy zginęli podczas II wojny światowej, mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że dziś należy zrobić wszystko, by taka sytuacja nigdy więcej nie dotknęła naszego kraju, a także naszych sąsiadów.
Nie można pozwolić na to, aby wracały w Europie ambicje i działania o charakterze imperialnym. Nie można się godzić na łamanie prawa międzynarodowego. Nie można przymykać oka na odbieranie innym wolności i przesuwanie siłą granic w Europie. Nie można godzić się na odnowienie koncertu mocarstw, bo odnowienie koncertu mocarstw prędzej czy później skończy się zachłannym zagarnianiem tego, co mają słabsi. Historia nas tego nauczyła. Dziś musimy twardo o tym mówić i przypominać i u nas, i na forum międzynarodowym.
Przed rozpoczęciem uroczystości prezydent i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz złożyli kwiaty na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego znajdującym się na terenie Westerplatte. Szef MON-u wziął także udział w uroczystościach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej na placu Piłsudskiego w Warszawie.
Nie byłoby tej wojny, najstraszliwszego dramatu państwa, narodu polskiego i całego świata, gdyby nie sojusz rosyjsko-niemiecki, powiedział minister Antoni Macierewicz. Tę prawdę Polska, Europa i świat muszą zawsze pamiętać, podkreślił. Minister Obrony Narodowej zwrócił uwagę, że fundamentami zdolności i siły, jakie Polacy pokazali w ciągu II wojny światowej, była tradycja narodowa i wiara chrześcijańska, a także polska armia.
Nie ma większej groźby dla pokoju europejskiego i światowego, jak sprzysiężenie się totalitaryzmów przeciw wolności, totalitaryzmów przeciw demokracji, totalitaryzmów przeciw pokojowi. Polska, Polacy, armia i państwo polskie były wówczas jedynymi w Europie, którzy mieli w sobie tyle siły, tyle determinacji, tyle odwagi, by przeciwstawić się obu najeźdźcom. Nie było w Europie takiego narodu jak Polacy, który by odrzucił wszelkie propozycje kolaboracji, wszelkie propozycje układu, wszelkie propozycje podległości.
Atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte 1 września 1939 roku był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 roku bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.
Szkoła będzie otwarta na zdanie rodziców. Należy przywrócić szkole funkcję wychowawczą, podkreśliła premier Beata Szydło, która zainaugurowała rok szkolny w Pcimiu w województwie małopolskim. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej naukę we wszystkich typach szkół podejmie około 4 600 000 dzieci i młodzieży.
Premier podkreśliła, że w obecnym roku szkolnym rodzice mogli podjąć decyzję, czy posłać 6-letnie dzieci do szkoły. Zaznaczyła, że rząd dotrzymał słowa rodzicom, którzy rok temu upominali się o to prawo. Premier Beata Szydło odniosła się też do planowanej reformy systemu edukacji. Zaznaczyła, że na ten temat toczy się obecnie dyskusja.
Te zmiany, które wprowadzamy, będą zmianami polegającymi na tym, aby szkołę ulepszać, stwarzać lepsze warunki do pracy dla nauczycieli, stwarzać lepsze warunki do nauki dla dzieci, dawać uczniom lepsze przygotowanie, lepsze wykształcenie, ale też i szkole przywrócić tę funkcję, która jest niezwykle istotna, a o której mówią i pedagodzy, i rodzice, że szkoła powinna również i musi również wychowywać.
Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w nadaniu szkołom w Dziewierzewie koło Kcyni imienia podporucznika Marka Uleryka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Uleryk wychował się w Dziewierzewie, uczył się w miejscowej szkole. Od 2003 roku służył w BOR. Pracował zarówno w ochronie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i Lecha Kaczyńskiego. Potem ochraniał pierwszą damę, Marię Kaczyńską.
W czwartek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Rada miała burzliwy przebieg. Zgromadzeni domagali się dymisji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prezydent zapowiedziała, że pozostałe dwa lata chce wykorzystać na walkę o przepisy prawa, które ostatecznie rozwiążą problem reprywatyzacji.
W czwartek w Urzędzie Miasta Warszawy odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta z udziałem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. W spotkaniu udział wzięli politycy, a także przedstawiciele organizacji lokatorskich, reprezentujących ofiary tzw. dzikiej reprywatyzacji. Domagały się one głośno natychmiastowej dymisji obecnej prezydent, która jednak zapowiedziała, że pozostanie na stanowisku do końca kadencji. Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała też, że zwróci się do władz krajowych Platformy Obywatelskiej o zgłoszenie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Jak zapewniła w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji, nie ma nic do ukrycia, a obecna sytuacja to wynik zaniedbań poprzedników. Jak mówi poseł Jacek Sasin, jest to dalsza część taktyki prezydent Gronkiewicz-Waltz, która odpowiedzialność za problemy w stolicy już od lat przerzuca na innych.
Najbardziej winną osobą jest ta osoba, która kieruje, która firmuje, na której barka spoczywa odpowiedzialność, szczególna odpowiedzialność, bo pochodzi z wyboru warszawiaków w wolnych wyborach. To nie urzędnicy byli wybierani do tego, aby pełnić władzę w Warszawie, tylko prezydent stolicy, i pani prezydent dzisiaj ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich urzędników i cokolwiek by nie mówiła, tego faktu nic nie zmieni. To, że dzisiaj nie widzi powodu podania się do dymisji, to widać, że zupełnie nie rozumie, na czym polega odpowiedzialność polityka w demokratycznym systemie.
Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji radni Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do prezydent Warszawy o naprawę krzywd moralnych oraz finansowych lokatorów poszkodowanych w wyniku nielegalnej reprywatyzacji. Mecenas Ewa Wierzbowska, przedstawicielka trzech organizacji lokatorskich, ocenia, że zapewnienia obecnych władz Warszawy o trosce o obywateli to jedynie fasada.
Sprawa tego, co się dzieje, tych różnych przekrętów korupcji w Urzędzie Miasta Warszawy, to myśmy występowali od samego początku. A notabene w pierwszej kadencji pani Gronkiewicz-Waltz w programie wyborczym miała hasło zwrotu nieruchomości zagrabionych przez Wierzbowskiego. Takie samo hasło miała cała Platforma Obywatelska i przez te 8 lat to hasło zostało hasłem. A nawet w drugiej kadencji znikło z programu Platformy Obywatelskiej.
Obecnie najwięcej kontrowersji budzą okoliczności reprywatyzacji działki obok Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod dawnym adresem Chmielna 70. Jednocześnie prowadzonych jest wiele nielegalnych eksmisji długoletnich mieszkańców. Dla Radia Maryja z Warszawy, Zuzanna Dąbrowska.
W czwartek weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tak zwany podatek handlowy.
Rząd założył, że w 2017 roku danina przyniesie budżetowi 1 600 000 000 zł wpływów. Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza dwie stawki podatku od handlu. 0,8% od przychodu między 17 milionami złotych a 170 milionami złotych miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 milionów złotych miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku będzie więc wynosić 204 miliony złotych.
Nie może być tak, by podatkami były obciążone tylko małe i średnie podmioty, powiedział poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Polityk przypomniał, że na przestrzeni lat duże zagraniczne sieci handlowe wyparły z rynku mniejsze sklepy krajowe. Osiągały wpływy do 140 miliardów złotych rocznie.
Handlowe mają, można powiedzieć, nowe źródła dochodów. Program 500+, rodzina 500+ spowodował zwiększoną konsumpcję, a więc i sprzedaż detaliczną w sklepach. Wydaje się więc, szczególnie nie będą pokrzywdzone. Zobaczymy, bo to jest połowa roku, no praktycznie od września dopiero wchodzi ten podatek, więc te wpływy są zakładane w tym roku na około 450 do maksymalnie 500 milionów złotych. Być może, bo wielkie sieci handlowe próbują obalić ten podatek w Komisji Europejskiej, szukają tam możliwości zaskarżenia tego podatku. No, zobaczymy, czy Komisja Europejska będzie próbowała w wyniku tego lobbowania ze strony zagranicznych dużych sieci coś w tej kwestii zmieniać.
Opodatkowany będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należytego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewiduje się opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.
Do końca tygodnia rząd powinien przyjąć projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zapowiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Szef resortu rolnictwa liczy na to, że w przyszłym tygodniu dokument trafi do Sejmu.
Projekt specustawy przewiduje wykup ze strefy ochronnej zwierząt, które osiągnęły wagę ubojową, i przerobienie mięsa na konserwy, tłumaczył minister na konferencji prasowej.
Głównym celem tej ustawy jest potrzeba zapewnienia możliwości zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi wyprodukowanych z mięsa świń, wolnych od wirusa, to jeszcze raz podkreślam, utrzymywanych na obszarach, na których wprowadzono ograniczenia w związku z wystąpieniem tego wirusa na terytorium Polski. I ta ustawa właśnie przewiduje zwolnienie podmiotów z ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupie tego mięsa, przetworów. Myślimy tutaj o konserwach przede wszystkim.
Ministerstwo przygotowuje także inną specustawę, która zmieni kilka ustaw w sprawach dotyczących warunków chowu i hodowli świń. Jej projekt ma być procedowany przez Sejm 12 września.
Minister dodał, że resort przewiduje też rekompensaty za zaniechanie hodowli trzody chlewnej na 3 lata. Jeśli w tym czasie nie zostanie wykryty na danym terenie wirus ASF, rolnicy będą mogli powrócić do produkcji. W czwartek szef resortu rolnictwa w Brukseli rozmawiał z unijnym komisarzem zajmującym się bezpieczeństwem żywności.
Po raz drugi obchodziliśmy w czwartek Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Został on ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku w odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny. Z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia papież przewodniczył nabożeństwu w Bazylice Świętego Piotra.
Ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu, pisał Ojciec Święty w encyklice Laudato Si. Wezwał w niej, by ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety. Wspólnie troszczmy się o nasz dom, zachęca rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Każdy z nas chciałby czystego i pięknego środowiska. W tym duchu papież Franciszek wprowadził w minionym roku w Kościele Katolickim Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Jest on obchodzony 1 września, podobnie jak w Kościele Prawosławnym. Papież i księża biskupi zachęcają do nawrócenia ekologicznego, ponieważ, jak pisze papież w encyklice Laudato Si, duchowość nie jest odłączona od ciała.
W czwartek rozpoczęła się także międzynarodowa ekumeniczna modlitwa w intencji stworzenia.
Do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu przybyła 11. ogólnopolska pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Wierni modlili się w intencji rodzin oraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Centralnym punktem modlitewnego spotkania była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Stefan Regmund, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Pierwszy czwartek miesiąca gromadzimy się u świętego Józefa na modlitwie. Tak jak powiedziałem na wstępie, chcemy pamiętać o naszych rodzinach. Chcemy modlić się o zdrową, moralnie, religijnie rodzinę. I chcemy również prosić o taką rodzinę, która by troszczyła się o to, aby zawsze chronić życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci i żeby była gotowa przyjąć każde życie, którym ich Bóg obdarzy.
Przed Eucharystią odbyła się konferencja, w której udział wzięli Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen Go w Polsce, i jej mąż Zbigniew Kaliszuk. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk powiedziała, że większość Polaków chce dziś bronić rodziny i życia. Dyrektor zwróciła uwagę, że nie są oni reprezentowani w instytucjach międzynarodowych czy ciałach, które rządzą.
I dlatego właśnie powstała inicjatywa Citizen Go. To jest grupa ludzi, to jest internetowa platforma, mówiąc najprościej, która łączy ludzi po to, aby odwrócić te proporcje, aby pokazać rządzącym, podejmującym decyzje, że ludzie, którzy bronią rodziny, życia, że stanowią silną grupę. To jest odzwierciedlenie także tego, co pokazujemy tutaj dzisiaj. Jesteśmy tutaj we wspólnocie ludzi, którym zależy na tym, aby każde życie, tak jak wzywał nas papież Franciszek, było chronione, aby każde życie było przyjęte, a najlepszym miejscem, w którym życie jest chronione, jest właśnie rodzina.
A transmisję z pielgrzymki przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.